Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszam do wysłuchania rejestracji debaty pod tytułem Szkolenie specjalizacyjne w położnictwie i ginekologii, która odbyła się podczas 3. Kongresu Zdrowie Polaków w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach w dniach 25-26 października 2021 roku. W opisie odcinka znajdują się nazwiska i tytuły wystąpień oraz link do wideo na YouTubie, a także link do programu 3. Kongresu Zdrowie Polaków.
Szanowni Państwo, na tym panelu chcieliśmy poruszyć głównie problem kształcenia młodych kadr, specjalistów, położników i ginekologów. Świat się zmienia, medycyna się zmienia, a przede wszystkim oczekiwania naszych pacjentek się zmieniają i chcielibyśmy, żeby programy kształcenia, metody kształcenia były dopasowane przede wszystkim właśnie do oczekiwań i do naszych możliwości, a powiedzmy sobie szczerze, że możliwości tak naprawdę w Polsce są podobne jak na całym świecie. Mamy te same podręczniki, mamy tą samą aparaturę, te same leki, te same materiały, więc potrzeba tylko, żebyśmy rzeczywiście umieli to wykorzystać. Poproszę pana profesora Krzysztofa Czajkowskiego, który rozpocznie ten panel i myślę, że również pokieruje poszczególnymi wypowiedziami. Bardzo proszę, panie profesorze.
Panowie profesorowie, szanowni państwo. Na pewno wiecie, że w nowej ustawie o zawodzie lekarza program specjalizacji powinien być korygowany mniej więcej co 2 lata. Myślę, że to jest bardzo słuszny ruch, dlatego że ten program musi być dostosowywany do aktualnej rzeczywistości. W tej chwili mamy przygotowany nowy program, który powinien wejść od początku przyszłego roku. Ten program jest po pierwsze oparty na sprawozdaniach, które wszystkie, czy prawie wszystkie, bo niestety nie wszystkie, oddziały położniczo-ginekologiczne przesyłały na moją prośbę. W związku z tym mamy jakąś wiedzę na temat liczby zdarzeń. Czyli nie wymagamy rzeczy niemożliwych. Prawda? Kolejna rzecz to jest to, że program musi być oparty zarówno na aktualnej wiedzy, co jest oczywiste i zawsze powinien być, ale przede wszystkim na pewnych trendach, które mają miejsce w zawodzie, które wykonujemy. I wszyscy doskonale wiemy, że z jednej strony nastąpiła duża polaryzacja w stronę cięć cesarskich w położnictwie, nie tylko powodowana zaświadczeniami, które pacjentki przynoszą, ale także naszą obawą przed konsekwencjami zabiegów pochwowych. Niezależnie od tego jednak czasem te zabiegi pochwowe są po prostu konieczne, bo nie ma innego wyjścia. Z drugiej strony w dziedzinie ginekologii nastąpiło wyraźne przesunięcie w stronę metod endoskopowych. Ja może poprosiłbym pana profesora Zimmera na początek, żeby trochę na temat tego przesunięcia w stronę endoskopii nam powiedział.
Mówimy o postępie medycyny, mówimy o tym, że trzeba również uczyć na bieżąco i uczyć nowości medycznych, ale również ja wspominałem również o możliwości leczenia innego niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. No nasze z przyzwyczajeniami trzeba walczyć i weryfikuje to czas i życie. To nie jest pomyłka prezentacji, bo zacząłbym ją od pokazania takiego fajnego budynku. Ci Państwo, którzy może poznają, to jest jeden z lepszych hoteli na świecie. Bo do czego bym zmierzał? Że przyzwyczajeniem często, które przekazujemy młodym pokoleniom również, z czym moim zdaniem należy walczyć, jest hospitalizowanie, nadmierna hospitalizacja u nas w oddziałach, czyli krótko mówiąc wykorzystanie dóbr hotelowych, szpitala traktowanie jako hotelu może nie tej klasy, co na tym zdjęciu, ale mniej więcej z kosztami porównywalnymi za dobę hotelową. I akuratnie to, o czym pan profesor Czajkowski powiedział, tą nowością to jest endoskopia ginekologiczna. Endoskopia ginekologiczna, ale jeszcze w trybie office, która umożliwia wyeliminowanie tego bardzo dużo ważnego elementu kosztostrasznie chłonnego, jakim jest doba hotelowa i wykonywanie tej endoskopii ginekologicznej w trybie office może nam pozwolić na wyeliminowanie tego najważniejszego czynnika w postępie, w rozwoju medycyny, w postępie opieki nad Polakiem, chociaż tutaj bym w tej konferencji bym dodał jeszcze Polek i Polaków, zdrowie Polek i Polaków, jako ginekolodzy to głównie ukierunkowani jesteśmy na kobiety. I dlatego ten czynnik finansowy, który możemy zaoszczędzić w eliminacji dóbr hotelowych, pozwoli może rzeczywiście na rozpowszechnienie tych metod endoskopowych. Nie będę tutaj podkreślał, ale wiem, że mamy nasze wystąpienie jest ukierunkowane również do nie tylko do lekarzy, więc wspomnę, że w tym dziale endoskopii ginekologicznej jest element histeroskopii. Tak jak na tym obrazku pokazuję tutaj, oko, macicę i urządzenie. Histera po grecku to znaczy, że macica, skopia, czyli oglądanie wnętrza macicy bezinwazyjne, czyli bez rozcinania powłok brzusznych od strony pochwy. Do tego stopnia to się rozwinęło już u nas w kraju, że w 2019 roku w grupie ekspertów to Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników opracowaliśmy rekomendacje dotyczące tej metody i diagnostycznej, i leczniczej, która jednoznacznie podkreśla, że jako metoda mało inwazyjna jest metodą godną polecenia i właściwie jako podstawowe, jedno z podstawowych narzędzi w naszych rękach diagnostyczno-leczniczych w obszarze ginekologii. Wymieniamy szereg wskazań, nie będę ich czytał absolutnie, natomiast chcę podkreślić, że wskazania do histeroskopii mogą być tak rozszerzone i tak szerokie, że właściwie możemy je dostosowywać do każdej sytuacji klinicznej, w którym akurat nie uwidocznienie jamy macicy, kanału szyjki macicy lub ujść macicznych jajowodów, czyli to, co jest wewnątrz jamy macicy, pomaga w ustaleniu dalszego postępowania naszego diagnostycznego i terapeutycznego, tam zastosujmy tą histeroskopię. I na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, bo też nie wszyscy o tym wiemy. Często w tej starszej grupie ginekologów, którzy już wiedzą, co to jest histeroskopia, ale nie bardzo ją się posługują, często kojarzona jest ona tylko jako narzędzie do celowanej biopsji. Uważam, że nie. Uważam i tu chciałbym króciutko, jeżeli pozwoli na to czas i panowie profesorowie też pozwolicie, żebym przedstawił państwu, do czego służy dzisiejsza histeroskopia, która jest zastosowana, tak jak powiedziałem, w tych celach, kiedy chcemy ustalić dalsze postępowanie, ale w zależności od tego, czego oczekujemy w danym przypadku, wykonujmy tą histeroskopię. Czego innego będziemy się spodziewali, oczekiwali w przypadku leczenia niepłodności albo diagnostyki niepłodności, a zupełnie czego innego, stosując histeroskopię, będziemy oczekiwali w przypadku nieprawidłowych krwawień w różnym okresie życia kobiety od okresu rozrodczego albo okresie okołomenopauzalnym. I tutaj akurat jest takim bardzo istotnym elementem fakt, że na przykład w histeroskopii, jeżeli uzyskamy niediagnostyczny wynik histopatologiczny, ale w skojarzeniu z tym, co widzimy, dla klinicysty taki obraz jamy macicy jest bardzo jednoznaczny i klinicznie przydatny do ustalenia dalszego postępowania. Temu służy histeroskopia. Ale musimy też na to zwrócić uwagę i to nawiązując do dzisiejszego tematu, jak uczyć młode pokolenia, jak uczyć się lekarzy, gdyż samo kształcenie lekarzy każdego, obojętnie kiedy skończył studia, jest bardzo istotne, gdyż postęp medycyny tego wymaga. Musimy też jasno sobie zdawać sprawę, że histeroskop to nie jest jedno narzędzie. Żebyśmy mogli dostosować urządzenie do różnych schorzeń, do różnego zastosowania, musimy dysponować szerokim wachlarzem sprzętu. Tutaj pokazuję Państwu różnego rodzaju urządzenia, które wprowadza się do tych kanałów roboczych histeroskopii i w zależności od typu zmiany, taką zmianę usuwamy. To jest bardzo istotne i tu zawsze porównuję to z ekipami budowlanymi. Jeżeli ekipa budowlana jest dobrze wyposażona w sprzęt, to ta budowa idzie w oczach i nikt nikomu nie patrzy na ręce, pali się robota i idzie wszystko w dobrym kierunku. Natomiast i tak samo jest w medycynie, jeżeli posiadamy dobry sprzęt, sprawny sprzęt, to aż przyjemnie operować i przyjemne efekty i spektakularne efekty uzyskujemy. A więc ten sprzęt dopasowany do danego przypadku. I tu należy sobie zadać pytanie, czy ta metoda jest tania? Tak prawdę mówiąc, inwestycyjnie każdy z nas, jak prowadzimy tutaj kliniki, to każdy z nas walczy o uzyskanie odpowiednich funduszy, żeby uzyskać ten sprzęt, więc musimy powiedzieć jasno, ten sprzęt nie jest tani. Nie jest tani, on jest drogi i teraz musimy go odpowiednio mieć pieniądze, za które kupimy, ale odpowiedni sposób wykorzystywać, nie tak, żeby leżał w szafie i czekał na jakieś przypadki, tylko amortyzował się, wykonując szereg innych badań, kolejnych badań, gdzie on jest zastosowany, gdzie mam zastosowanie, a tych zastosowań jest coraz więcej. Czy jest to opłacalne? I tutaj znowu nawiązuję do tej doby hotelowej. Jeżeli wliczymy dobę hotelową, która jest ogromnym elementem kosztów, tutaj wszyscy, którzy analizują dochody każdego oddziału, a na głowie ordynatora też jest to, więc do końca opłacalne w dobie hotelowej nie jest to przy takiej aktualnej wycenie. Natomiast jeżeli byśmy analizowali w systemie to office, czyli tak zwanej bez doby hotelowej, już zaczyna to być opłacalne. No i niepodważalna jest korzyść dla pacjentki, gdzie to badanie właściwie na oglądnięcie i od razu leczenie pozwala na pomoc, naprawdę spektakularną pomoc takiej pacjentki. Nawiążę tutaj również dla tych Państwa, którzy może interesują się troszkę historią, gdzie początki histeroskopii miały swoje korzenie u urologów. To cystoskop był pierwszy raz wykorzystywany w XIX wieku przez Pantaloniego do oglądnięcia jamy macicy, tam odpowiednim takim urządzeniem podobnym jak na tym rysunku, ale co się okazuje? Wtedy on oglądnął jamę macicy przy nieprawidłowych krwawieniach, stwierdził polipa w jamie macicy, ale co ówcześni eksperci powiedzieli? A, że to jest nadmierna jakaś jego nadgorliwość, nadmierne jakieś wyobrażenie. I wtedy, w tym XIX wieku, skreślili histeroskopię jako narzędzia pomocnego w diagnostyce jamy macicy. A więc z tymi opiniami eksperckimi odnośnie nowości trzeba uważać, bo pamiętam również nie tak dawno, kilkanaście lat temu, również w Polsce takie opinie istniały, że ta histeroskopia nie ma przyszłości, co akurat nie było wielką pomyłką ówcześnie, bo teraz ta histeroskopia staje się podstawowym narzędziem w rękach ginekologów. Tak jak powiedziałem, w tym książęce narzędzie, jak tutaj na slajdzie, jednocześnie oglądamy i leczymy. Drugim narzędziem oczywiście ultrasonografii nie zapominamy, ale te dwa elementy, te dwie metody diagnostyczne stają się złotym standardem w diagnostyce i leczeniu nowoczesnej ginekologii. Pokażę Państwu cztery elementy, z którymi mamy najczęściej do czynienia z patologiami w jamie macicy, jak to polipy, mięśniaki, wzrosty i wady macicy, ale na przykładach. I tutaj to nawiązując znowu do sposobu szkolenia, o którym dzisiaj byśmy mówili. Uczmy naszych kolegów, uczmy się nawzajem z różnych ośrodków. Jeden ośrodek specjalizuje się w tym, drugi ośrodek specjalizuje się w czymś innym. Róbmy kursy, róbmy te szkolenia, ale na przykładach i upraktyczniajmy naszą wiedzę. Upraktyczniajmy naszą wiedzę, żebyśmy my po studiach i po specjalizacji wypuszczali już w pełni przygotowanych lekarzy do pracy właśnie choćby ordynatorskiej czy w oddziałach. Mówimy o polipach. To jest taki przykład pacjentki na tym slajdzie nieruchomym. Pokazuję Państwu, który zawsze pokazuję przy okazji histeroskopowych moich wykładów. Lekarka zresztą, która jeździła po świecie, bo była bardzo zdolną jest bardzo zdolną lekarką, a wtedy jeszcze jako młodą lekarką była jeszcze bardziej zdolną. Jeździła na różne stypendia na świecie, ale starając się zajść w ciążę i była poddawana różnym zabiegom in vitro w różnych państwach świata, tak jak wymieniam. Przyjechała do nas, okazuje się, że w jamie macicy miała polipa czopującego ujście jajowodowe. Po usunięciu zaszła w ciążę. To jest odnośnie polipów. Tutaj mówimy, że nie mamy jednoznacznej opinii co do usuwania polipów, ale tak de facto usuwamy je jako przyczynę leczenia niepłodności. Tu pokażę Państwu kolejny przypadek. Takie cztery jedynki specjalnie na tym slajdzie pokazuję, bo to jest jedna pacjentka, jedno badanie histeroskopowe. Akurat nie tak się złożyło, że 1 czerwca 2021 było wykonane i w ciągu jednego dnia. I co się okazuje? Wchodząc do jamy macicy widzimy polip w kanale szyjki tutaj widoczny. No i jeszcze, żeby było ciekawiej, oba ujście zaczopowane jak korki do szampana blokujące szyjki ujścia jajowodowe zaczopowane przez polipy. Jednodniowa procedura, chwilowa procedura wyciągnięcia tych polipów z ujść macicznych jajowodów, usunięcie polipa kanału szyjki odtworzyło cały narząd rodny. Czekamy teraz na zajście w ciążę. Myślę, że to nastąpi, bo to chyba główną było przyczyną niemożności zajścia w ciążę. A więc polipy na pewno tak. Kolejna sprawa, mięśniaki. Mięśniaki macicy, jedna z najczęstszych chorób narządu płciowego, macicy. Tutaj nie mamy jednoznacznych danych odnośnie bazy kochranowskiej, bo trudno robić randomizowane badania odnośnie wpływu mięśniaków na niepłodność. Dlatego wnioski często są opracowywane na podstawie badań obserwacyjnych. I tutaj mamy też jasną sytuację, że mięśniaki podśluzówkowe, śródścienne, wpuklające, deformujące macicy, tak, one się kwalifikują do leczenia i usuwania metodą właśnie histeroskopową. Odnośnie mięśniaków podsurowicówkowych tutaj są zdania bardzo, no, bardzo indywidualne i dlatego podsumowując tą sprawę mięśniaki, a nie płodność, należy bardzo indywidualnie podchodzić do tej sprawy i właśnie odnośnie laparotomii, laparoskopii, odnośnie mięśniaków podsurowicówkowych uważać. Histeroskopia tak, jak najbardziej. Odnośnie mięśniaków podśluzówkowych, tak choćby tak jakby ten mięśniak tutaj pokazuje na tym slajdzie, który wypełnia całą jamę macicy, no to taka pacjentka nie ma szans zajścia w ciążę. Takiego mięśniaka trzeba usuwać. A pokażę Państwu jeszcze taki film, który nagrałem u jednej pacjentki, która no, ma wszystkie patologie, te cztery wymienione, no, z wyjątkiem wady macicy. Te trzy patologie podstawowe w jednym przypadku. Po wielokrotnych łyżeczkowaniach, po stanach zapalnych widzicie Państwo całkowicie zarośnięte wejście do jamy macicy. Tutaj odtwarzamy taką super metodą właśnie waporyzacji. To jest ta elektroda, która w sposób bezkrwawy usuwa nam elementy tkankowe, a to przecież jest żywy organizm, w pełni ukrwiony. Usuwamy i odsłaniamy w ten sposób wejście do jamy macicy. Jak się okazuje po tym przejściu i nagle ujawnieniu się jamy macicy, po uwolnieniu tego centralnego wzrostu, okazuje się, że w jamie macicy mamy pełne spektrum patologii. Od polipów poprzez mięśniaki śródścienne i to w liczbie mnogiej i tak po kolei to zostało usuwane. Macica została odtworzona, jama macicy została odtworzona, tych mięśniaków jeszcze śródściennych i podsurowicówkowych ta niestety pacjentka miała. Tutaj uzyskaliśmy jedyny efekt naszego fajnego zabiegu, takiego, no przyznam się, takiego spektakularnego dosyć, bo jak widzicie Państwo, fajny, bezkrwawy zabieg metodą waporyzacji, ścinamy te mięśniaki z przedniej i z tylnej ściany. Uzyskaliśmy fajne miesiączkowanie, prawidłowe miesiączkowanie. Niestety taka pacjentka niestety nie zaszła w ciążę jeszcze. Dlatego podsumowując, mięśniaki, tak. Ta klasyfikacja ESHRE SG z 2010 roku, mówiąca, że mamy dwie grupy mięśniaków, te podśluzówkowe i inne, podśluzówkowe kwalifikują się do histeroskopii, te inne z rozważna decyzja odnośnie obserwacji. Mówiąc o wzrostach, też należy brać pod uwagę i tutaj te wzrosty w histeroskopii w różnym stopniu, tak jak podaje tutaj klasyfikacja Wamstekera, różnie jest traktowana od takich jedynek, które rozciągane są, rozrywane samym medium i wprowadzaniem histeroskopu poprzez używanie narzędzi, akurat nie tu unikamy elektronarzędzi, częściej stosujemy na ostro przecinanie tych wzrostów, potem stosowanie preparatów, żeby ponownie jama macicy nie zarosła. I to jest ta nowoczesna metoda, która pozwala odtworzyć jamy macicy. I na koniec chciałem pokazać Państwu również możliwości histeroskopowe odnośnie wad macicy. Tutaj zaznaczam takie dwie grupy wad macicy, w których histeroskopia znajduje zastosowanie. Te litery T w wadzie macicy w tej tak zwanej grupie U1 według klasyfikacji ESHRE-SG też ma swoje zastosowanie, to jest nowa metoda ścinania tych pod kątem prostym elementów ściany macicy, utwarzając jamy macicy. Ale tu pokażę Państwu film, który prezentowaliśmy na jednym z histeroskopowych kongresów, akurat nie ten w Barcelonie był, swego czasu, gdzie odtworzyliśmy drugą jamę macicy w tak zwanej macicy Robertsa, która polega na tym, że jest jedna macica komunikująca się z pochwą i ma jedną szyjkę macicy, natomiast druga macica jest ślepo zakończona i to dotyczyło pacjentki, która cierpiała przy każdej miesiącu, 18-letnia młoda dziewczyna, gdzie nawet trafiła na ostry dyżur, gdzie wykonano ostrodyżurową laparoskopię i nic nie stwierdzono, tak prawdę mówiąc, bo obrys macicy z zewnątrz był zupełnie prawidłowy. Dopiero tutaj diagnostyka bardziej szczegółowa, ultrasonograficzna, potem rezonansem wykazała, że ta jedna macica, szczątkowy róg niekomunikujący, podołał te dolegliwości bólowe gromadzącej się co miesiąc krwi miesiączkowej, która nie znalazła ujścia przez szyjkę. Tak mniej więcej na tym schemacie to wygląda. Klasycznie kiedyś wycinano tą szczątkową macicę, pozostawiając jednorożną macicę. Myśmy stworzyli odpowiedni kanał połączenia z macicy komunikującej się z macicą tą szczątkową. To był ciekawy zabieg, bo muszę powiedzieć, porównywalny, ta gwiazdka pokazuje, w którym miejscu teraz fedrujemy, jak górnik na przodku je zawsze pokazuje, bo tak naprawdę mówiąc, idziemy piekielnej mocy elektrodą w środku jamy macicy i tak do końca, no z dużym wyczuciem nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, czy przypadkiem nie przebijamy macicę na zewnątrz, czy dobrze penetrujemy do tej szczątkowej macicy. Tutaj posiłkowaliśmy się ultrasonografią dopochwową i okazuje się, o właśnie, wypłynęła ta stara, schemolizowana krew, która przez kilka lat, 18 lat, od 12 roku miesiączkuje, to popatrzcie Państwo, 7 lat ta macica gromadziła tą krew i potem się ukazało bardzo ładne endometrium tej odtworzonej macicy. I żeby nie zarosło to, co zrobiliśmy, poszerzony kanał, daliśmy na 4, właśnie tak jak tutaj pokazuję, na 4 około dni cewnik foleja noworodkowy, który uniemożliwił zarośnięcie tej szczątkowej macicy i dziewczyna teraz jest bardzo szczęśliwa, bo ma niebolesne miesiączki. A więc jeszcze mówiąc o histeroskopii i tej nowoczesnej wersji tej histeroskopii, to jest to, co przed chwilą pokazałem, ale również w niepłodności i tym, o czym pan profesor Czajkowski powiedział, w dobie dzisiejszej przy epidemii cięć cesarskich coraz częściej mamy do czynienia z bliznami po cięciach cesarskich, które właśnie też w niektórych sytuacjach są przyczyną niepłodności, powodują nieprawidłowe krwawienia, powodują niepłodność też wtórną, jak i również powodują te nieprawidłowe, znaczy o niejasnej etiologii, bóle miednicy mniejszej. Tutaj pokazuję Państwu, jak histeroskop nam pomaga w odtworzeniu ciągłości, no może być dolnego odcinka, odtwarzając tą nie do końca, znaczy całkowicie niezrośnięty dolny odcinek po cięciu cesarskim, czyli defekt blizny po cięciu cesarskim. Nie wszystkie defekty daje się załatwić od strony pochwy. Tutaj pokazujemy tą metodę, jak od strony pochwy docieramy, tam podświetlony jest ten histeroskopem element niedowartościowania pękniętej właściwie dolnego odcinka. Tu od strony pochwy zsunięty pęcherz i ten odcinek jest odtworzony i taka macica jest w pełni sprawna do zachodzenia w kolejną ciążę, mamy bezpiecznie, możemy prowadzić. Kolejna metoda to jest ścięcie tego nawisu, można powiedzieć, proksymalnego szyjki macicy, która poprawia komfort życia pacjentki, u której ta blizna powoduje non-stop plamienia, brudzenia, dyskomfort. Tu akurat nie pokazany jest ten zabieg, gdzie ścinamy też histeroskopem waporyzacyjnym ten nawis. W ten sposób poprawiamy komfort. Nie wzmacniamy bliznę, tak jak przy poprzednim zabiegu, ale poprawiamy komfort takiej pacjentki. W takim telegraficznym skrócie chciałem Państwu pokazać, jakie są możliwości nowoczesnej histeroskopii, nowoczesnej metody, która jest, co tu dużo mówić, wymaga dobrego oprzyrządowania, nie taniego oprzyrządowania, wymaga pewnej umiejętności na pewno, której możemy uczyć na kursach i uczymy na kursach. I na co szczególną uwagę chciałem w tym wystąpieniu zwrócić uwagę, że większość tych przypadków, nie wszystkie, ale większość tych przypadków można zrobić w trybie office, można wykonywać w trybie office, a więc eliminując podstawowy element kosztów, o których zawsze musimy myśleć, ucząc, prowadząc oddział, szkoląc innych i prowadząc i lecząc pacjentki, żeby wszystkim to się opłacało, no ale przede wszystkim najważniejsze, żeby było zadowolenie i efekt naszego leczenia u pacjentki. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi. A ja chciałem wrócić do tematu kursów właśnie, bo pan profesor zachwalał bardzo możliwość kursu na trenażerach i tak dalej. Właśnie. Proszę Państwa, bo z jednej strony są kursy teoretyczne, gdzie powtarzamy wiedzę, z drugiej strony kursy praktyczne. Jakby panowie, może zacznijmy od pana doktora Maciejskiego, zechcieli się wypowiedzieć, czy kurs ma być formą szkółki niedzielnej, czy może czegoś innego?
Dziękuję panu profesorowi za zaproszenie. Myślę, że każdy do kursu, kursant powinien być przygotowany, tak? Znaczy posiadać wiedzę teoretyczną, ale właśnie być może pierwsze nauki powinien pobierać na trenażerach, czyli umieć złożyć histeroskop, poznać zasady działania całego przyrządowania, bo tak jak pan profesor powiedział, to jest skomplikowane, trzeba będzie dobrać do odpowiedniej pacjentki i przejeżdżając na kurs praktyczny, już tą wiedzę powinien posiadać. I wtedy uczy się rzeczywiście od, można powiedzieć, mistrza tych technik nowoczesnych i pewnych aspektów czy pewnych szczegółów, których jeszcze nie nabył. Natomiast no nie może być to szkółka, gdzie kilka osób stoi za plecami jednego robiącego i mających pojęcie dosyć ograniczone, powiedzmy, na ten temat. I na pewno tak jest. I tak w każdych kursach, myślę, wszelakiej naszej dziedzinie, czy to będą kursy z laparoskopii, czy z diagnostyki ultrasonograficznej, podstawy powinniśmy mieć, przyjeżdżając na kurs. Być gotowi do szkolenia, a nie pobierać pierwsze nauki, także myślę, że nie powinien, niekoniecznie pierwszym wykładem powinien być wykład o budowie histeroskopu.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze Piotrze, a jak aspekt prawny? No bo przyjeżdża do pana człowiek, który jest zatrudniony zupełnie gdzie indziej i często jest stawiany wymóg, żeby on wykonywał coś praktycznie. No to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli on asystuje osobie zatrudnionej w szpitalu, ale przyjeżdża i no, bywają wymogi, że ma zrobić ileś tam zabiegów.
No to jest trudne pytanie, ponieważ rzeczywiście w obecnej sytuacji prawnej dana osoba musi mieć jakby pełne zabezpieczenie połączone z ubezpieczeniem tego, co będzie wykonywać. Wracając jeszcze do tematu kursów, no oczywiście lekarz, który zgłasza się na kurs, który jest kursem podyplomowym, wręcz pospecjalizacyjnym, powinien być osobą, która posiada już pewien podstawowy przynajmniej zakres umiejętności, jest przygotowana do tego i kurs służy udoskonaleniu, a nie jakby uczeniu od zera. Tak więc no, tego typu kursy służą szkoleniu pospecjalizacyjnemu, podyplomowemu. A odnośnie tego aspektu prawnego, no cóż, o wiele łatwiejsza jest sytuacja, o której przed chwilą mówiliśmy, że mamy do czynienia z obserwacją, czy nawet asystowaniem do zabiegu. O tyle trudniejszy jest moment, w którym dana osoba wykonuje zabieg, no bo jeżeli by doszło do jakichkolwiek powikłań, to wówczas sytuacja prawna nie jest prosta.
No tak, tak. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Poproszę pana profesora Oszukowskiego.
Dziękuję. Pan profesor Czajkowski poruszył bardzo trudny temat tej odpowiedzialności podczas szkolenia. Jest z nami, tylko państwo na razie go nie widzicie, pan profesor Tomasz Rechberger z Lublina, szef Katedry Położnictwa i Ginekologii, ale również przewodniczący Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, czyli tej komisji, która przyznaje oddziałom prawo do specjalizowania i która zwiększa ewentualnie możliwości, większą ilość można specjalizantów lub mniejszą szkolić. I trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że specjalizant to jest człowiek dorosły, wykształcony w medycynie i on jedzie na kurs, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed tym panelem, w zasadzie uzupełnić swoją wiedzę o elementy, które nie mógł u siebie na oddziale do tej pory wykonać. Więc jeżeli na oddziale mają prawo się specjalizować lekarze, to tak jak tutaj mówiliśmy o histeroskopii, on powinien umieć obsłużyć histeroskop, on powinien widzieć tę histeroskopię, jak się wykonuje, czyli tak naprawdę on idzie do ośrodka, który ma ogromne doświadczenie akurat w tej dziedzinie, żeby tą swoją wiedzę uzupełnić. I wydaje mi się, że tak jak lekarz jest ubezpieczony w szpitalu, tak samo i ośrodek, który szkoli, też musi posiadać jakiś rodzaj ubezpieczenia właśnie na to szkolenie. Każdy z nas, zawierając ubezpieczenie w ubezpieczalni jako swoje zawodowe, to też zaznaczamy, czy szkolimy lekarzy, czy nie szkolimy lekarzy. Czyli też nasze ubezpieczenie prywatne zawiera coś takiego. Jeżeli na tych kursach nie dopuścimy szkolących do pacjentów, no to w zasadzie te kursy nie spełnią swojej roli. Mówimy o kursach w ośrodkach, które rzeczywiście się na tym znają i które też od pierwszego ruchu tego lekarza szkolącego widzą, czy ten człowiek jest zdolny do wykonania, oczywiście pod nadzorem danego zabiegu, czy nie jest zdolny, czy on potrafi się tym narzędziem posługiwać, bo on z tymi podstawowymi umiejętnościami powinien już przyjechać na kurs. Dziękuję bardzo.
Co pan profesor Zimmer na ten temat?
Tak, jest ciekawy, bardzo ważny obecnie temat. Dlatego powiedzieliśmy o tym, żeby pierwszy kurs, to co pan profesor Maciejewski powiedział, na trenażerach. Tak, ta podstawa ma być teraz na trenażerach. Ja tak szukam teraz w myśli i czy jest jakaś procedura u nas, której by nie można rozpocząć od trenażera. Chyba nie ma. Tak prawdę mówiąc, bo trenażery porodowe są, trenażery kończące drugi okres porodu są, trenażery ultrasonograficzne są, trenażery endoskopowe są. Rozpoczynajmy od trenażerów. I to, co rozmawialiśmy już wcześniej, zdradzę, zaliczajmy te kursy, zaliczajmy te umiejętności. Nie tak, że ktoś był i włączył sobie, szczególnie teraz przy tak zwanych internetowych naszych spotkaniach, które bardzo przez ten okres covidowy się rozpowszechniły i słusznie, i myślę, że to będzie w jakimś stopniu kontynuowane, włącza sobie, słucha, ale nie do końca uczestniczy choćby w tych kursach internetowych. Tu zaliczajmy umiejętności praktyczne, czyli dajmy pierwszy level umiejętności, żeby potem przejść i dotknąć pacjentkę. No i odpowiedzialność jednak musi być jawna, o czym myślę, że pełna świadomość i zgoda pacjentki. Tu będzie największy problem. Czy ta druga strona, czyli pacjentka, wyrazi zgodę na to, żeby być, w cudzysłowie mówiąc, no nie chcę określać, królikiem doświadczalnym, albo tak ona może to interpretować, że na jej ciele, na jej organizmie będzie ktoś się uczył. To musi być jasno też powiedziane. My tak zresztą na tych kursach robimy. Pacjentki mają świadomość i wyrażają zgodę, że pod opieką specjalisty będzie wykonany u niej zabieg, na przykład tak jak dzisiaj mówimy, histeroskopii.
Jeśli można dodać, takim zbliżonym do ideału systemem, o którym panowie mówicie, jest system, który w tej chwili już jest, można powiedzieć, dostępny w niektórych dziedzinach ultrasonografii czy medycyny zabiegowej, polegający na tym, że pierwszy etap jest, tak jak mówiliśmy, teoretyczno-praktyczny na symulatorach czy na trenażerach. Drugi etap polega na tym, że szkolący się jedzie do ośrodka nauczyciela i asystuje mu w zabiegu, obserwując to, co on robi, asystując mu. W trzecim etapie on sam wykonuje tenże zabieg w swoim ośrodku, nawet z asystą tegoż nauczyciela, który ma do niego przyjechać, i na koniec nagrywa filmy, które dane ciało, jakaś komisja, o tym będziemy jeszcze mówili, ocenia i przyznaje jakby certyfikację umiejętności. Tak można by to zorganizować. Oczywiście to jest tylko w niektórych dziedzinach możliwe.
Ale panowie profesorowie, tylko te ośrodki muszą być do tego przygotowane. I tutaj muszę jasno powiedzieć, że nie wszystkie ośrodki są do tego przygotowane. To zabrzmi może bardzo, bardzo, bardzo rewolucyjnie.
Pan dyrektor Maciejewski, który ma ośrodek świetnie wyposażony, mnóstwo kursów tam ma i może przedstawiłbyś nam, Tomku, jak to powinno twoim zdaniem wyglądać i kto czego powinien mieć prawo uczyć?
Znaczy, mamy też przedstawiciela komisji akredytacyjnej z nami, tak, który też będzie powie to na pewno.
Zaraz dojdziemy.
Ale do tego dojdziemy oczywiście. Znaczy tak, na pewno po pierwsze ważna jest akredytacja każdego z ośrodków, czyli wykazanie się stosownymi możliwościami tak sprzętowymi, ilością wykonywanych procedur w danym ośrodku i osób, które te procedury wykonują. Wiadomo, że istnieje krzywa uczenia i każdy z nas i dopiero po wykonaniu pewnej liczby zabiegów jest w stanie je wykonywać i uczyć dalej. Jedni potrzebują na to więcej, drudzy mniej czasu. To jest jedna, to jest na pewno bardzo ważny element. I ta kadra na pewno też, która szkoli, musi się być z odpowiednim doświadczeniem i też umiejętnościami szkoleniowymi, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z nas potrafi tą wiedzę i umiejętności swoje przekazać drugiej osobie i na pewno nie u wszystkich ta umiejętność będzie wymagana. Na pewno wszystkie te kursy, które prowadzimy, czy szkolenia, powinny być zakończone raz, że dla szkolącego się egzaminem, który będzie sprawdzał jego wiedzę i na tej podstawie też możemy zobaczyć, jaki jest procent zdających dany kurs i co z tego kursu czy szkolenia wynieśli, ale również w drugą stronę ocenienie przez naszych uczestników, co oni od nas, czego się od nas nauczyli, w jakim sposobie, na ile to było rzeczywiście szkolenie, czy w etapie pierwszym, drugim, trzecim, jakbyśmy go nie organizowali, na ile było ono było rzeczywiście efektywne. Na pewno też będzie, myślę, łatwo później wyciągnąć wniosek z egzaminu końcowego, jeżeli popatrzymy, jak zdają nasi specjalizanci, gdzie byli szkoleni, jaki jest efekt tej nauki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o ich samokształceniu się oczywiście, no ale też na pewno bardzo istotny wpływ będzie miał, jak ośrodek szkolący tą wiedzę będzie na pewno przekazywał. Mówię, to też pamiętajmy o tym, że taki ośrodek też oprócz musi mieć dobre zaplecze kliniczne, jeżeli chodzi też o pacjentów, tak, no bo nie w każdym miejscu w Polsce będziemy w stanie zgromadzić odpowiednią liczbę pacjentek z odpowiednią czy patologią, czy nie patologią, ale do konkretnego badania czy zabiegu, tak? I o tym też musimy pamiętać.
Proszę panów, to ja tak trochę, to nie jest tajemnicą, ale kursy endoskopowe, kursy dotyczące patologii w przebiegu porodu mają obowiązek w nowym programie posiadania symulatora. I coś, co panowie też poruszyli, a mianowicie etapowość szkolenia. To zupełnie inny kurs jest dla lekarza, który rozpoczął specjalizację, zupełnie inny kurs dla lekarza, który jest na czwartym roku szkolenia specjalizacyjnego. Ja specjalnie mówię na czwartym, dlatego że jak państwo wiecie, jest możliwość zdawania egzaminu przed wypełnieniem w pełni specjalizacji, na rok wcześniej. Dlatego ostatnie kursy powinny być na czwartym roku i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie mając kursów mógł przystąpić do egzaminu. Ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ci z państwa, którzy organizują kursy, na pewno zauważyli, że gdzieś od półtora roku przy pytaniu o kurs idzie zwrotne pytanie od razu o liczbę zdarzeń z ostatnich dwóch lat. I to nie jest tak różowo. Znaczy ośrodki, które wykazują, że robią jakąś procedurę raz w tygodniu, nie mają zgody na kursy, bo to nie ma żadnego sensu, proszę państwa.
Faktycznie nie ma, nie. Kto robi raz w tygodniu, to cały czas się uczy, a nie uczy innych.
Robisz kursy.
Ja robię
też kursy. Też dostałeś takie pytanie.
Tak, ja dlatego się nie boję, nawet gdzieś innym organizacjom też musiałem tłumaczyć się, dlaczego tak dużo robimy tych procedur. Ale to tak na marginesie. Natomiast bardzo dobrym ruchem, moim zdaniem, nie wiem jakie panowie macie zdanie, było wycofanie się z egzaminu praktycznego. Był taki moment w naszych jeszcze historycznych czasach, kiedy my chyba wszyscy, jak tu siedzimy, zdawaliśmy tak zwany egzamin praktyczny, czyli musieliśmy wykonać operację pod okiem gdzieś, czasami w innym ośrodku. No akurat nie miałem to szczęście, że u mnie był to miejsce egzaminowania. I nie wiem, czy to ty, Krzysztof, czy to jeszcze twój poprzednik, jako konsultant zlikwidowaliście.
Mój poprzednik.
Tak, zlikwidowaliście ten egzamin praktyczny. Uważam, że to jest słuszne, gdyż moim zdaniem wielką rolę w całym procesie kształcenia odgrywa kierownik specjalizacji, czy kierownik specjalizanta, bym raczej określał specjalizacji, czyli procesu całego specjalizacji, bo on najlepiej zna swojego specjalizanta, on ukierunkowuje, on zalicza mu procedury praktyczne i on bierze za to w jakiś sposób odpowiedzialność, czy ta osoba jest dopuszczona do teoretycznego testu i egzaminu teoretycznego ze specjalizacji.
Taka odpowiedzialność właśnie.
Odpowiedzialność jaka?
To zaraz dojdziemy, panowie. Pan profesor zechciał poruszyć ciekawy temat, a mianowicie egzamin. Ja tylko tak zasygnalizuję, że nie wiem, czy państwo przeglądali, może niektórzy z was mieli okazję, książeczki testowe z ostatnich dwóch lat. Wzrosła liczba pytań praktycznych, czyli przypadek, reakcja. I osobiście uważam, że egzamin teoretyczny, ustny, powinien się opierać o analizę sytuacji klinicznej. Bo oczywiście egzamin praktyczny z wielu powodów dobrze, że nie istnieje. Ale z drugiej strony wiedza, umiejętności lekarza to jest również wiedza postawienia diagnozy, a nie tylko powiedzenia, jaki receptor w którym miejscu mieszka. Bo czasem są lekarze, którzy doskonale znają teorię, a spytani o
Była taka sytuacja na ostatnim egzaminie. Spytani o zastosowanie leku, o terapię, nie mają zielonego pojęcia o tym. Nasza wiedza musi być całością.
Musimy się zgodzić, że specjalizacja to jest egzamin praktyczny, to jest praktyka. To nie jest egzamin na habilitację.
Tak, dochodzimy do takiego ciekawego momentu. To znaczy, zanim wejdziemy dalej w ośrodki i w sposób uczenia, to ja chciałbym zadać takie pytanie. Czy o kompetencje osoby, która uzyskała specjalizację? I może zacznę od drugiego końca, od pana profesora.
To znaczy, kompetencje ma specjalista pełne w danej dziedzinie. Oczywiście, że jeżeli wchodzą jakieś nowe technologie, to te trzeba kompetencje rozszerzyć. Natomiast do praktycznego działania specjalista powinien mieć kompetencje do pełnej i diagnostyki, i do pełnego leczenia. Przecież pamiętajmy, że pacjentki to nie są tylko planowe przyjęcia, to są również ostro dyżurowe przyjęcia w szpitalu, gdzie jest ten specjalista sam i gdzie na podjęcie decyzji może no nie minuty, ale w każdym razie w realnym czasie powinien podjąć decyzję, czyli powinien umieć zbadać, powinien mieć możliwość wykorzystania nowoczesnych metod diagnostycznych i obrazowych, ale i laboratoryjnych i powinien umieć przynajmniej w tych nagłych przypadkach zaopatrzyć w zasadzie każdą sytuację, która się zdarza. Oczywiście możemy dyskutować, że jeżeli się spotka z jakąś nadzwyczajną sytuacją, na przykład z uszkodzeniem jelita, czy z uszkodzeniem pęcherza moczowego, czy w jego kompetencji leży to zaopatrzenie. W nagłych wypadkach bezwzględnie powinno to być w jego kompetencjach. W planowych nie, dlatego że ma do możliwości i konsultantów, i wcześniejszego zabezpieczenia się, ale tak ja sobie wyobrażam, że specjalista jest w pełni wykształcony, kompetentnym lekarzem do zaopatrzenia każdej sytuacji. No każdej, ja mówię, no nie jakiejś kazuistyki zupełnie abstrakcyjnej.
No dobrze, panie profesorze Zimmer, przychodzi do pana asystent, mówi, mam papier, robię operację, której nawet sam pan profesor by się bał zrobić. Ale mówię, no papier mam.
A ja jako ordynator mówię mu, że nie robi pan tego. Bo właśnie jako ordynator jednak spoczywa na mnie umiejętność rozdzielenia zakresu działań poszczególnym osobom. I tu nawiążę do tego, co wcześniej powiedziałem. Jako kierownik specjalizacji wiem, czy ta osoba się bardzo dobrze sprawdza na przykład w ultrasonografii, w badaniach prenatalnych, czy ta osoba jest bardzo otrzymała specjalisty tytuł, ale czy jest bardzo dobra właśnie w operatywie, czy w uroginekologii, czy w jakiejś dziale ginekologii. Dlatego specjalista owszem wykonuje te procedury, jeżeli sam uważa, że jest tak dobry i stara się o objęcie ordynatury, to tutaj dobrym zwyczajem kiedyś były te tak zwane komisje, to już minęły te czasy, bo teraz prawdę mówiąc bardziej się szuka kogoś, kto obejmie stanowisko ordynatora niż ten ktoś chce tym być ordynatorem, to jest inne zjawisko obecnych czasów. No i wtedy on podejmuje za siebie odpowiedzialność, jeżeli obejmuje stanowisko ordynatora. Natomiast sama specjalizacja i uzyskanie tytułu specjalizacji bezpośrednio miesiąc wcześniej moim zdaniem nie upoważnia do wykonywania wszystkich procedur. Tu jest jednak doświadczenie i umiejętności, które się z biegiem lat zdobywa. Medycyna jest sztuką, ja zawsze mówię, to nie jest rzemiosło, to jest sztuka i umiejętność choćby zakwalifikowania takiego przypadku, jak pan profesor mówi, że sam bym sobie nie dał rady, a są takie, oczywiście nie ma geniuszy w tym względzie, weryfikuje czas i umiejętność i dystans i pokora do swoich umiejętności. Krótko mówiąc, specjalista tak, specjalista, który potrafi ocenić swoje umiejętności, sam będzie wiedział, czy może to zrobić, czy nie, czy sam będzie szedł na szeroką wodę i będzie starał się być ordynatorem w oddziale, gdzie już wszystko powinien załatwić, tak jak pan profesor Szukowski powiedział. W citowych warunkach na ordynatorze spoczywa odpowiedzialność za załatwienie nawet tych przypadków najtrudniejszych. Jeżeli nie da sobie z tym radę, no to potem inni będą oceniali, czy rzeczywiście miał prawo do tego się zabierać.
Bardzo dziękuję. Czy pan profesor Sieroszewski?
No, jeżeli mogę bardziej jeszcze rozgrzewać to mrowisko tym kijem, którym się posługujemy. Myślę, że czym innym są uprawnienia, czyli to, że osoba zdająca egzamin specjalistyczny z położnictwa i ginekologii posiada właściwie uprawnienia do wykonywania wszystkich procedur, które można by znaleźć w naszej specjalności, ale nie zapominając o tym, że akurat nasza specjalność, jak i wiele innych, jest bardzo szeroka. Zresztą nasza jest jedną z podstawowych i zawiera w sobie od endokrynologii po onkologię wszelkie i jeszcze dodatkowo położnictwo, które jest zupełnie czymś innym niż zwykła zabiegówka. Naturalnie. To myślę, że kompetencje określają to, co dany człowiek faktycznie umie. I tak jak się zgadzam z panem profesorem Zimmerem i z przedmówcami, że na poziomie tym takim podstawowym, czyli zabezpieczenia zdrowia i życia, każdy powinien umieć zrobić wszystko, aby no, konkretna pacjentka będąca pod opieką lekarza przeżyła i w jak najlepszym stanie. O tyle, gdy mówimy już o takiej specjalistycznej bardzo operacji, o której zaczęliśmy, to tutaj kompetencje wcale nie są takie oczywiste i jakby zmierzamy już troszkę w kierunku podspecjalności, które zresztą także są można powiedzieć na arenie europejskiej dyskutowane, czy w ogóle światowej, bo no trudno oczekiwać, aby ktoś, kto zdał specjalizację z położnictwa i ginekologii, był wybitnym specjalistą na przykład od leczenia niepłodności, a jednocześnie perfekcyjnie operował onkologicznie. No.
Tak. Pan doktor Maciej.
Ja jeszcze jednej rzeczy bym chciał nawiązać, bo oczywiście mówimy tutaj o naszych fachowych umiejętnościach, kompetencjach, broniach, ale taka osoba, jeżeli rzeczywiście zrobiła specjalizację i potencjalnie, tak jak powiedział pan profesor Sieroszewski, mogłaby być ordynatorem oddziału, no bo ma specjalizację, ale tak naprawdę nie ma tych kompetencji zarządczych, bo my tego tu w ramach specjalizacji nie uczymy, proszę państwa. A trzeba pamiętać, że osoba potencjalnie, która skończy specjalizację, może być szefem zespołu, może małego w danym oddziale, klinice, szefem dyżuru chociażby, gdzie już zarządza kilkoma osobami, osobami bardzo różnymi, o bardzo różnej wiedzy i umiejętnościach, a później, jeżeli miała być ordynatorem, to powinna mieć te umiejętności zarządzania znacznie większym zespołem, też wykazać się kompetencjami organizacyjnymi, bo jedna to jest sztuka medyczna, a druga to jest zespół ludzki, z którym trzeba utrzymać, zarządzić jego pracą codzienną i jeszcze dobrze by było, żeby to przynosiło odpowiedni efekt finansowy, więc tej kompetencji na pewno specjalista nie ma.
Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że specjalizacja jest bardzo ważnym etapem rozwoju, ale nie kończy tego rozwoju i o tym warto pamiętać. Ale proszę państwa, tak rozmawiamy o specjalizacji, o uczeniu. Myślę, że jednym z kluczowych, są dwa kluczowe problemy. Po pierwsze miejsce, w którym to się odbywa i po drugie sposób. I może poprosiłbym pana profesora Reckbergera, który w zasadzie reprezentuje, mam nadzieję, nasze interesy, przydzielając lub odmawiając miejsc specjalizacyjnych, czyli akredytacji do rezydentur na terenie Polski. To jest tak, proszę państwa, że z jednej strony jest zobowiązanie, że ośrodek, który przyjmuje młodą osobę, będzie ją rzeczywiście kształcił, a z drugiej strony jest nadzieja ze strony ośrodka, że te brakujące ręce, które są na pokładzie potrzebne, że one właśnie będą tę lukę osobową wypełniały. A jak to wygląda, panie profesorze?
Dzień dobry państwu. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do tego panelu i chciałem państwu przedstawić, jak to w tej chwili wygląda to przyznawanie tych potencjalnych miejsc specjalizacyjnych. Czyli teraz, proszę państwa, tutaj wspólnie właśnie z profesorem Czajkowskim i oczywiście pozostałymi członkami tej komisji, bo ja tego nie przydzielam sam, tylko to jest komisja, w skład której wchodzi jeszcze pani profesor Leszczyńska. My, proszę państwa, opracowaliśmy taki algorytm przyznawania miejsc akredytowanych specjalizacyjnych w położnictwie i ginekologii. Oczywiście wiemy doskonale, że w tej chwili funkcjonuje system monitorowania kształcenia. Ten system monitorowania kształcenia stara się i wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, w sposób jednoznaczny zunifikować pewne etapy tej naszej specjalizacji. Koledzy tutaj poruszali kwestię kursów, kolosalnie ważną. Wydaje mi się, że te kursy wprowadzające, te kursy podstawowe, kursy, które przygotowują wstępnie, teoretycznie, mogą się doskonale odbywać online, prawda? Ale wiadomo, że pewnych rzeczy praktycznych, tylko z oglądania filmów, prawda, i ze słuchania wykładów nie jesteśmy w stanie opanować. I proszę Państwa, jak to wygląda, ten system przyznawania tych miejsc specjalizacyjnych w aspekcie ich obiektywizacji. Tutaj Państwo widzicie wykaz i liczbę obowiązujących zabiegów i operacji, do których lekarz specjalizujący się powinien, proszę Państwa, asystować. I proszę zwrócić uwagę, to co jest w tym kółku, tego już w tej chwili nie ma, ponieważ uznaliśmy wspólnie tutaj z komisją i oczywiście z panem profesorem Czajkowskim, że te procedury dwie, czyli wycięcie SROM-u i radykalne wycięcie SROM-u, ze względu na ich rzadkość występowania, one były nie do wykonania, prawda? One były nie do wykonania w ośrodkach, które mogły tych specjalistów ewentualnie przygotowywać. Proszę pamiętać o tym, że miejsca akredytowane do prowadzenia specjalizacji to nie są tylko gigantyczne kliniki, prawda? Taka jak klinika prowadzona przez profesora Cimera, czy ogromny szpital położniczy, którym kieruje profesor Czajkowski, ale to są również niejednokrotnie ośrodki znacznie mniejsze, prawda, które jednak będą spełniać oczywiście możliwości specjalizowania się, ale pod warunkiem, że liczba wykonywanych, proszę Państwa, procedur w tych ośrodkach jest wystarczająca. I tutaj Państwo widzicie właśnie te procedury, do których lekarz powinien asystować, a na drugim przeźroczu to są zabiegi i operacje, które lekarz specjalizujący musi wykonać samodzielnie. To było, proszę Państwa, tak wyglądało do roku 2018, ale w roku 2018 nastąpiła aktualizacja i ta aktualizacja, proszę Państwa, jak gdyby zoptymalizowała procedury, które lekarz, zarówno procedury diagnostyczne, jak i procedury operacyjne, które lekarz specjalizujący się musi wykonać samodzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że tych procedur jest, jeżeli chodzi o położnictwo, 370. To są porody fizjologiczne, obsługa tego porodu 100 przypadków, pomoc ręczna.
Mogę, bo tutaj przedstawiacie te dane, które specjalizant ma wykonać, prawda? Tak. Natomiast ja myślę o przy jakimś kryterium, które dopuszcza odpowiednie ośrodki do prowadzenia tej specjalizacji. Cieszę się, że pan profesor Degberger tak wysoko ocenia moją klinikę, mówiąc, że jest ogromna, bo jest ogromna rzeczywiście i tych kilka klinik jest, które wykonują te procedury, którymi możemy rzeczywiście obdzielić kilkunastu specjalizantów, żeby nauczyli się praktycznych działań, ale chyba niektóre szpitale pierwszego poziomu referencyjności nie mają takiej możliwości szkolenia pełnego panelu specjalizacyjnego. Ja nie mówię, że może tam wtedy trzeba system zrobić jakiejś rotacji tych rezydentów z tego szpitala, żeby wykonali te procedury, które wymagane są rzeczywiście do specjalizacji.
Panie profesorze, to jest tak, że w nowym programie specjalizacji, jeżeli on zostanie zatwierdzony, to jest w ogóle bardzo ciekawa propozycja, dlatego że w ustawie jest propozycja, że pół roku lekarz musi się szkolić w swojej dziedzinie poza ośrodkiem. I ja rozumiem, że wszyscy, którzy pracują w klinikach, się przyzwyczaili, że do nich przyjeżdżają z pierwszego, drugiego stopnia. Ale w nowym programie asystent trzeciego stopnia musi odbyć 3-miesięczny staż na pierwszym i na drugim stopniu. Jeżeli ktoś z Państwa miał możliwość, a ja przez lata zresztą, pan doktor Maciejewski też, mieliśmy wspólnie okazję obserwowania pracy szpitala na pierwszym stopniu, to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne możliwości i niejednokrotnie lekarze ze szpitala na trzecim stopniu są
w dużo łatwiejszej sytuacji niż taki lekarz na pierwszym stopniu opieki. Także w nowym programie będzie obowiązek. Wydaje mi się, że wrócił tak, do nas pan profesor, także...
To ja państwu powiem, w jaki sposób to robimy. Jeżeli mamy konkretną liczbę procedur, które dany specjalizant musi wykonać, to robimy to, proszę państwa, w ten sposób, że liczba aktualnie rezydentur, o które dany ośrodek wnioskuje, razy liczba, proszę państwa, specjalizujących się i razy liczba lat. I jeżeli to podzielimy, proszę państwa, przez tych specjalizujących, powinna nam wyjść ta wymagana liczba procedur. Czyli jeżeli, proszę państwa, ośrodek robi, powiedzmy, nie wiem, 5 slingów, prawda, a chce mieć 5 rezydentów, no to jest niemożliwe, żeby mu to przyznać, prawda? Jeżeli robi jedną operację pochwową wycięcia macicy, to też to jest niemożliwe. Innymi słowy, musi być wystarczająca liczba rezydentur i proszę państwu, wystarczająca liczba procedur, żeby one mogły obsłużyć wszystkich tych lekarzy, którzy będą się szkolić. I muszę państwu powiedzieć, że tak naprawdę to te małe ośrodki, one nigdy nie wnioskują o jakieś takie, no, wielkie liczby, ale mamy często wnioski, powiedzmy, 14 rezydentów, 15 rezydentur, prawda? Kiedy, proszę państwa, liczba zabiegów, który dany ośrodek wykonuje, nawet czasami duży ośrodek, no wystarcza, powiedzmy, na rezydentur 6 czy 7. To jest główny problem. I ja zawsze tłumaczę, jaka musi być dokumentacja, żeby móc te miejsca specjalizacyjne przyznać. To jest właśnie ten taki algorytm, którym aktualnie się w tej chwili posługujemy.
No trzeba jeszcze pamiętać, że nie tylko specjalizujący się wykonują te operacje, ale część, powiedzmy, bardzo trudnych i niekiedy to nawet jest większość skomplikowanych procedur, no muszą wykonać ci, co rzeczywiście umieją, ci, co uczą, a nie tylko ci, którzy się uczą.
Tak, ale zauważ, Przemku, że tam jest wspólnie to, co powinien wykonać i do czego powinien asystować. Więc przyjęliśmy, że to, co powinien asystować, to są właśnie te skomplikowane procedury, które na przykład wykona Mariusz, prawda? Czy wykona Piotr, prawda? Czy będziesz ty wykonywał, prawda? Nie wiem, tam siódme cięcie cesarskie i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby była wystarczająca liczba tych procedur, prawda? To jest sprawa podstawowa. To jest sprawa podstawowa i dlatego ja tutaj apeluję do wszystkich, którzy wnioskują o miejsca specjalizacyjne, żeby trzymać się tych procedur, które są wymienione w systemie monitorowania kształcenia. Ponieważ my czasami dostajemy, proszę państwa, wniosek i tam jest wymienione na przykład, nie wiem, 150 różnych procedur. Ja szukam, prawda, tych właściwych, a tu jest wycięcie lewego jajowodu, wycięcie prawego jajowodu, przetoczenie krwi, przetoczenie masy płytkowej. Takich procedur, proszę państwa, to nie jest konieczne, żeby to wykonywać, prawda? Zaklemowanie jajowodu, no takie... Czasami ludzie myślą, że jak więcej, że tak powiem, napiszą, to będzie lepiej. To nie o to chodzi. Czy we wniosku mają być te procedury, które są objęte programem szkolenia. I w ten sposób właśnie to wygląda. I tak jak Krzysztof mówił, w tej chwili jest już uaktualnione, są podręczniki, prawda? Nowy program już wejdzie i wydaje mi się, że ten program, który jest w tej chwili, miałem okazję również brać udział w jego kształtowaniu, jest programem realnym. Programem, który odpowiada, proszę państwa, aktualnym potrzebom w zakresie ginekologii i położnictwa, ale oczywiście nie ma cienia wątpliwości, że potencjalny specjalista nie oznacza, że on będzie umiał robić wszystko, prawda? Ja bym się w tej chwili nie podjął na przykład wykonania pobrania komórki jajowej, a następnie przy pomocy, nawet jakby mi dali mikromanipulator, żebym robił X i tak dalej, bo chociaż jestem specjalistą, to nie mam o tym pojęcia, prawda? Wiadomo, że do tego są potrzebne pewne dodatkowe umiejętności, o których mówił Piotrek, prawda, że tutaj te nadspecjalizacje są absolutnie niezbędne.
Proszę państwa, to jest tak, że nasza specjalność, co z przykrością muszę powiedzieć, ma nie tyle problem z tym, żebyśmy uczyli, ale z chętnymi. 20% miejsc ponad jest nieobsadzonych, specjalizacyjnych. Natomiast proszę państwa,
dochodzimy do pewnego etapu naszej dyskusji, gdzie no, mówimy o szkoleniu, ale no, jesteśmy w Unii Europejskiej od wielu lat, mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele lat i są pewne wzorce, z których powinniśmy z tej Unii czerpać. Jest wśród nas pan profesor Piotr Sieroszewski, który współpracuje z, no trudno powiedzieć, z organizacją chyba, która zajmuje się analizą i propozycją sposobów szkolenia również w naszej dziedzinie. Czy pan profesor zechciałby coś na ten temat
powiedzieć? Tak, bardzo dziękuję. Ja bym poprosił krótką prezentację, bo łatwiej mi będzie jednak. Dziękuję bardzo. To jest rzeczywiście problem, z którym się boryka, jakbyśmy to przetłumaczyli na polski, Rada Europejska Położnictwa i Ginekologii. Jest to, czyli nie jesteśmy samotni, to jest postrzegany we wszystkich krajach świata sposób szkolenia w naszej specjalizacji, no nie tylko w naszej, ale mówimy akurat o położnictwie ginekologii jako rzecz bardzo trudna, nad którą się wielu ekspertów pochyla. Krótko pokazując, co to jest EPCOG, jest to organizacja, do której członkami są wszystkie towarzystwa położniczo-ginekologiczne europejskie i tutaj na granatowo są zaznaczone kraje, między innymi nasz kraj, Francja i Hiszpania w tej chwili także do tej rady przystąpiły. Jakby jest to część Unii Europejskiej specjalistów w medycynie, która jest takim organem delegowanym przez Radę Europy, a więc jest to struktura ściśle związana z Unią Europejską i ona jest jakby takim organem opiekującym się wszystkimi podspecjalizującymi się organizacjami, między innymi z naszej specjalności, jak Europejskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej, Europejskim Towarzystwem Uroginekologii, czy też Medycyny Rozrodu i tak dalej, czy też między innymi właśnie ENTOG-iem, czyli towarzystwem, które składa się głównie z rezydentów i jakby monitoruje proces szkolenia we wszystkich krajach. Czyli EPCOG zajmuje się czterema, można powiedzieć, konkretnymi zagadnieniami. Oprócz organizacji kongresów mamy także egzamin europejski, który powiedzmy sobie szczerze jest bardziej atrakcyjny dla lekarzy spoza Unii, którzy po zdaniu tego egzaminu mają prawo wykonywania zawodu, ponieważ egzamin zdany na terenie Unii jest równoważny dla wszystkich krajów unijnych, ale to, o czym dzisiaj mówimy, zajmują się akredytacją i tutaj jest cały system wizytowania oddziałów położniczo-ginekologicznych zajmujących się tak zwanym treningiem, czyli właśnie szkoleniem w naszej specjalizacji i do tego służy tak zwany pakt, czyli konsensus europejski, który mówi, jak mniej więcej powinno wyglądać pewien standard w każdym kraju. No, my jesteśmy rzeczywiście delegatami z kolegą Kwiatkowskim ze Szczecina i staramy się tam wnieść to, co możemy wnieść ze strony polskiej. No, jesteśmy reprezentantami wielotysięcznej Rzeszy Polskich Specjalistów. Ja krótko tylko bardzo powiem, ten pakt to jest właśnie taki szkielet kształcenia w naszej specjalizacji, tego kształcenia podyplomowego w położnictwie ginekologii. Został stworzony przez tak naprawdę specjalistów ze wszystkich krajów, a także szkolących się, aby i oni spojrzeli od swojej strony, czy to, co my od nich wymagamy, jest realne i czy tak oni by to też widzieli. Zaznaczone jest, iż kształcenie podyplomowe powinno trwać co najmniej 5 lat. To jest w pełni zgodne z polskim i tutaj zwróćmy uwagę, że w tymże właśnie projekcie jest powiedziane, że powinien być tam program podstawowy spełniany przez każdego. Ja nie będę wszystkiego omawiał, powiem pokrótce, czyli każdego, kto chce być położnikiem i ginekologiem, i taki minimalny czas trwania powinien wynosić przynajmniej 3 lata i może podlegać modyfikacjom dopasowanym do specyfiki danego kraju. Oczywiście w tym, że szerokim konsensusie ta ilość procedur i wymagania są i standardy są ściśle określone i warunki ukończenia oznaczają to, o czym wcześniej mówiliśmy, że lekarz specjalista jest zdolny do samodzielnego wykonania tych wszystkich podstawowych procedur, ale dopuszcza, co jest ciekawe, tak zwany program fakultatywny, a więc taki, w którym szkolenie w danej podspecjalności jakby jest bardziej intensywne niż w programie podstawowym i z góry jakby określa profil zawodowy lekarza. No na przykład w Niemczech taka kompetencja fakultatywna to jest zajmowanie się chorobami piersi, co akurat w Polsce nie do końca jest dziedziną ginekologiczną. Wiedzę i umiejętności te podstawowe zgrupowano w 10 tych podstawowych zagadnień i tutaj jakby jest też pewna dowolność. Każdy kraj europejski może określić, jak już ta szczegółowa specjalistyka w tych podstawowych dziedzinach, czyli jak te szczegóły powinny wyglądać. Natomiast jak powinien wyglądać program kształcenia, to tu także jest zawarta dość silna sugestia, iż powinny być właśnie te kursy, praktyki, staże odbywane i na oddziałach szpitalnych, i w poradniach, i kursy, symulacje, to właśnie w tymże programie szkolenia jest, a ocena może być wielostopniowa lub też wielokierunkowa, taka jak oprócz egzaminu, czy państwowego, czy europejskiego, powinien to być także egzamin symulacyjny, obserwacja w praktyce, co podkreśla rolę właśnie opiekuna specjalizacji jako osoby, która dopuszcza poniekąd w ogóle specjalizującego się do możliwości zdawania, a także to, co wprowadzamy i to, co do nas przyszło z Ameryki i z Kanady, ten tak zwany OSAS, czyli taki egzamin symulacyjny wielostanowiskowy, to na pewno panowie też na swoich uniwersytetach macie już tego typu egzamin symulacyjny, to także akurat na moim uniwersytecie też już w tej chwili jest wprowadzane. No i to właściwie jest jakby taka podstawa. My wspólnie z Towarzystwem Europejskim będziemy organizowali kongres w przyszłym roku, na który wszystkich serdecznie zapraszamy, zarówno w imieniu prezesa, jak i pozostałych członków PTGiP. On się akurat łączy ze stuleciem naszego towarzystwa, a więc zapraszamy do Krakowa, do pięknego centrum kongresowego. Tak, to tak krótko, a dodając jeszcze jakby komentarzem, ponieważ pytałeś mnie o akredytację, bardzo istotne jest monitorowanie jakości kształcenia. Tym się zajmuje osobna jakby komórka WebKOG-u, która przeprowadza system audytowania i ten system audytowania jest o tyle ciekawie stworzony, że dwu-trzyosobowa ekipa, można powiedzieć, EPKOG-u, która składa się z dwóch specjalistów z różnych krajów plus rezydenta z innego kraju, przyjeżdża do danej jednostki i rozmawia tam na terenie tej jednostki z zarządzającym danym szpitalem czy też oddziałem, z ordynatorem, z kierownikami specjalizacji i osobno ze specjalizującymi się i jakby to podsumowuje, co jakby nie ma żadnego jakby przełożenia prawnego, który może skutkować, nie wiem, zawieszeniem czy niemożnością wykonania specjalizacji, ale wręcz przeciwnie, formułuje na koniec wnioski, które mogą być pomocne w poprawieniu jakości szkolenia w danym miejscu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę panów, na koniec chciałbym zadać pytanie, które no w tej chwili ono jest rozwiązane prawnie w ustawie dość jasno, ale czy opiekun specjalizacji, czy opiekun specjalizantów? Bo to wbrew pozorom chyba nie jest to samo. Może tym razem zacznijmy od pana doktora Maciejskiego.
No, tu jeszcze zadajmy pytanie, czy dotyczy to w każdym z naszych oddziałów opiekuna, który się zajmuje własnymi rezydentami, czy też przychodzącymi z zewnątrz osobami, tak? Bo to też będzie rozdzielenie tych kompetencji na pewno nieco inne. Co innego jest być mentorem i nauczycielem rezydenta, który się szkoli pod naszym bezpośrednim wpływem, czy naszym nadzorem, a co innego przekazanie wiedzy kolegom na przykład z chirurgii czy z innych chorób, którzy trafią też do naszych oddziałów na pewno. I myślę, że jednakowoż ja bym jednak mówił o tym, że jesteśmy opiekunami specjalizantów, bo my zajmujemy się, jesteśmy mentorami naszych młodszych kolegów, a nie jesteśmy jakby specjalizacja to jest specjalizację, jakby program specjalizacji ustala w pewien sposób komisja, czy konsultant krajowy, tak? Każdy z nas jest opiekunem jednak specjalizantów.
Pan profesor Sieroszewski.
Tak, absolutnie przyłączam się do tego zdania. Uważam, że jesteśmy opiekunami ludzi, czyli tych, którzy się specjalizują i to na dwa sposoby. Z jednej strony powinniśmy być osobą, która pomaga, pokazuje i naucza, ale z drugiej strony także osobą, która wymaga, bo tego czasami brakuje i jak wiemy, jakby tutaj pewien klasyk powiedział, że jakby zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza i myślę, że akurat w szkoleniu to się sprawdza.
pan profesor Zimmer.
Ja hołduję tradycji uczeń-mistrz. Uczeń-mistrz, czyli uczy specjalizanta, natomiast mistrz nadzoruje tego specjalizanta, a program specjalizacji jest bardzo bogaty, o czym pan profesor Maciejewski powiedział, bo jest wielokierunkowy. Na uroginekologię pojedzie do pana profesora Rechbergera, bo on prowadzi kurs, na perinatologię pojedzie do pana profesora Sieroszewskiego czy do innego ośrodka, który prowadzi ten kurs, czyli to jest specjalizacja. Natomiast specjalizant i ma swojego mentora, swojego mistrza, dlatego opiekun specjalizanta, który nadzoruje jego proces specjalizacji.
Bardzo dziękuję, pan profesor.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tu się całkowicie zgadzam z panem profesorem Zimmerem. Ja byłem wychowywany przez swojego mentora, pana profesora Mariana Szpakowskiego, cudownego człowieka, którego w zasadzie mogę traktować jak ojca zawodowego, do którego ja mogłem przyjść nawet z problemami osobistymi i który przed egzaminem poświęcił mi wiele miesięcy na rozmowy. Na rozmowy. To nie było pytanie, tylko to były rozmowy. I ja staram się również tak przygotowywać swoich specjalizantów. Jeżeli widzę, że mają jakieś braki, staram się z nimi to omawiać i tutaj powiedzmy nie ma limitu czasu. Pewnie panowie pamiętacie czasy, kiedy nie można było przyjść na egzamin bez swojego kierownika specjalizacji. Teraz tak nie jest, traktujemy, że to są dorośli. Ludzie sami zdają egzamin specjalizacyjny. Ale jak ja zdawałem egzamin specjalizacyjny i drugi stopień i któryś z pytanych nie, że tak powiem, nie satysfakcjonował komisji, to był pytany kierownik specjalizacji. Dlaczego kolega tak by zrobił? I szanowni państwo, to jednak mobilizowało tych kierowników specjalizacji, że już na drugą sesję to on był przygotowany, ale i specjalizant był przygotowany lepiej. No my od tego odeszliśmy, ale jednak myślę, że to, co profesor Zimmer powiedział, uczeń, mistrz, ta relacja jednak powinna być zachowana i mało tego, poczucie odpowiedzialności kierownika specjalizacji za to, co umie młodszy kolega.
Ja myślę, że to rzeczywiście jesteśmy opiekunami specjalizantów, nie specjalizacji, tak jak jest napisane w niektórych dokumentach oficjalnych. Natomiast wydaje mi się, że dodatkowo na pewno ważna by była funkcja osób, które koordynują specjalizację, czyli coś w stronę EPCOG-u, prawda, że jest osoba, która rozmawia zarówno z opiekunami specjalizacji, jak i specjalizantów, jak i ze specjalizantami, czyli jak gdyby obiektywizuje te relacje, prawda? I myślę, że to, że jeżeli uda nam się rozszerzyć nasze kontakty dzięki profesorowi Sieroszewskiemu i Kwiatkowskiemu z Europą Zachodnią, to wtedy będziemy w większym stopniu z tych osiągnięć korzystać. Myślę, że poproszę o zakończenie pana profesora.
To znaczy, panie profesorze, myślę, że tematu nie wyczerpaliśmy, ale dziękuję serdecznie panom profesorom. Dziękuję panu profesorowi Rechbergerowi mimo tych problemów z łączami, ale udało nam się chyba przekazać główne założenia nowego systemu akredytacji. Będziemy starali się ciągle modyfikować, tak jak w ogóle medycyna jest modyfikować system kształcenia tak, żeby ten system kształcenia nadążał za naszymi możliwościami medycznymi, bo te możliwości są naprawdę wielkie i myślę, że to będzie z pożytkiem dla naszych pacjentek i myślę, że też będzie budowało większe zaufanie w ogóle do systemu leczenia, jeżeli będziemy sięgali po najnowsze techniki. Dziękuję serdecznie słuchaczom i dziękuję serdecznie panu profesorowi Skarżyńskiemu za zorganizowanie tego kongresu i za możliwość przeprowadzenia tego panelu dyskusyjnego. Dziękuję bardzo.
To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.